Od kilku miesięcy Polska walczy z falą migracji z premedytacją wywołaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W naszym kraju nie ma wątpliwości, kto odpowiada za sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Jak przedstawiają to natomiast media na Białorusi? Co o tej sytuacji sądzą obywatele tego kraju? Między innymi o tym dziś w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. W wersji lokalnej jesteśmy już w komplecie. Rozmawiać dziś będą szef białoruskiego domu w Warszawie, Alej Zarembiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłysiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I kierownik redakcji programów dla mniejszości narodowych w Radiu Białystok, Zmicier Kościn. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak wygląda sytuacja na granicy? To widzimy w polskich mediach. Służby informują o tym codziennie. O tym też podyskutujemy, ale zacznijmy od tego, czego do końca może w Polsce nie wiemy, jak wygląda teraz sytuacja na ulicach białoruskich miast. Bo jeszcze kilka tygodni temu migrantów w Mińsku czy Grodnie mówiło się, że były relacje, które mówiły o tym, że jest ich bardzo wielu. Widać ich było niemalże na każdym kroku. Jak jest teraz? To pytanie może kieruję do Alesia Zarembiuka.
No migranty wciąż są. Wiemy, że około 5 tysięcy osób wciąż znajdują się na terenie Białorusi. Z nich około 2 tysięcy znajduje się w obwodzie grodzieńskim i gubernator obwodu grodzieńskiego, pan Karaniek, powiedział, że oni wszystko policzą i te rachunki za utrzymanie migrantów, których oni sami przywiezli do Białorusi, których oni wykorzystywali tutaj na granicy przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie jako broń. Ich utrzymanie będzie policzone i rozumiem, że rachunki będą wystawione, czy to do Unii Europejskiej, czy to do Niemiec.
Ale imigranci już zapłacili za tę wycieczkę.
Oczywiście, że zapłacili, ale teraz Łukaszenka jeszcze chce dostać dodatkowe pieniądze za ich utrzymanie i już nie wiem, czy zostali przelane, ale zostali przeznaczone 200 tysięcy euro na pomoc humanitarną migrantom i zarezerwowane jeszcze 500 000 euro na taką pomoc.
Jak imigranci byli odbierani, jak są odbierani przez białoruskie społeczeństwo?
Migranci? Nie wiem do kogo.
Proszę, pytanie. Proszę mówić.
Zbicer.
Ja. Społeczeństwo białoruskie w różny sposób odbierało, tak? Generalnie dość na odległości społeczeństwo się trzymało. Były sytuacje, w których ludzie, na przykład nawet zwolennicy Łukaszenki, gdzieś tam w czatach pisali: o Boże, przyjechałem do centrum Mińska i nie mogę się przejść przez Mińsk i w ogóle nie widziałam, że tyle ludzi obcych jest tutaj. Strach wejść na przykład do galerii. Takie teksty były wrzucane przez kanały w Telegram opozycyjne z czatów tych zwolenników Łukaszenki, więc nawet zwolennicy Łukaszenki dość ostrożnie podchodzą do tego, co oficjalny Mińsk robi, przywożąc ludzi z różnych krajów. Więc ja mam znajomych, którzy mieszkają w Mińsku, w samym centrum, ścisłym centrum Mińska, i naprawdę czasem relacje były takie, że odnosiły wrażenie, że większość właśnie w centrum przypomina Bagdad. Po prostu, że prawie nie było widać Białorusinów.
Ta niechęć do imigrantów, o której tu Zmicier mówi, to wynika z strachu przed obcym, czy to było jakieś uzasadnione obawy? Aleś Zarembiuk.
Ja tutaj powiem, że według tych opinii, według moich rozmów z Białorusinami, to generalnie ci imigranci zdyscyplinowani, oni wszyscy są skoordynowani. I jeżeli wynajmowali jakieś mieszkania na dobę w różnych miastach Białorusi, to świadkowie mi opowiadali, że dostawali jeden telefon i za kilka minut zbierali się, zostawiali rzeczy i wyjeżdżali całą rodziną. Czyli był telefon do ojca i później oni wyjeżdżali. No i widać było, że oni wszyscy są skoordynowani, bo też bardzo, bardzo porządnie się zachowywali i byli koordynatorzy, którzy im mówili, co oni mają robić, w jaki sposób. Także, no, żeby byli jakieś konflikty pomiędzy Białorusinami a migrantami, tego nie było, bo to była cała operacja zorganizowana, nad którą czuwały białoruskie służby lub koordynatorzy z białoruskich służb.
Pan natomiast w jednym z wywiadów mówił, że to dla wielu Białorusinów też okazja do tego, żeby zarobić.
Tak jest, ponieważ ceny taksówek wzrosły trzykrotnie. Ci ludzie kupowali gumowe buty, kupowali namioty, też chodzili do sklepów, kupowali żywność, wynajmowali mieszkania, zajmowali hotele. Dużo Białorusinów właśnie z tej branży zarobiło na tym pieniądze.
A czy w białoruskich mediach temat migrantów nie przy granicy, ale właśnie w miastach był i jest jakoś poruszany?
No tutaj pewnie trzeba podzielić media, tak, białoruskie. Są łukaszenkowskie media i są białoruskie media niezależne. W niezależnych oczywiście to od samego początku te obrazki widzieliśmy, te wideo, te zdjęcia, które nawet wrzucane były przez obywateli Iraku czy innych krajów, którzy przyjeżdżali do Mińska. W państwowych mediach na początku, w łukaszenkowskich mediach była cisza do momentu, póki nie zaczęły się te, że tak powiem, operacje na granicy, bo wtedy już media zaczęły mówić, że tutaj Europa jest zła, ponieważ ludzie chcą żyć dobrze, ich nie przyjmują, obiecali im, że przyjmą, a teraz nie przyjmują później. I to generalnie na początku dotyczyło granicy białorusko-litewskiej przede wszystkim. Później już od sierpnia granica z Polską się pojawiła w państwowych białoruskich mediach.
Czyli w mediach pro-łukaszenkowskich etap podróży migrantów, dotarcia na granicę jest pomijany.
No w ogóle odnosiłem, na przykład oglądając te materiały, wrażenie, że ludzie, nie wiem, z kosmosu na tej granicy się pojawili. Jakoś tak, nie wiem, ktoś ich z góry po prostu na granicę od razu zrzucił i oni tutaj próbują dostać się do Niemiec. Tak jakby było, taka narracja była. Tak samo zresztą jak o tej broni, tak, o której wspominał Łukaszenka nie tak dawno, że tutaj z Donbasu broń do migrantów może się przedostać, ale skąd? Ten Donbas jest, nie wiem, w tysiące kilometrów. No może z Białorusi ktoś przekaże tę broń. Na przykład ci milczący koledzy w formie wojskowej z tyłu. Tego nie, jakby nie wiemy, tak? I ten przekaz był niespójny, dlatego też nawet zwolennicy Łukaszenki nie do końca wierzyli w tą narrację, którą próbowano przedstawić.
Pytanie do Kamila Kłusińskiego. Telewizja Bielsat między innymi podaje o tym, informację o tym, że możliwy jest protest w Mińsku, protest imigrantów, manifestacja zorganizowana przez migrantów, którzy są niezadowoleni z sytuacji, jaka ich w Mińsku, w ogóle na Białorusi zastała. Czy uważa pan, że taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Z tego, co podawał Bielsat, wynika, że taka manifestacja miałaby odbyć się jutro.
Ja od początku byłem pełen obaw odnośnie interakcji między migrantami a ludnością białoruską, Białorusinami i państwem białoruskim. Zarówno Białorusini, jak i białoruskie państwo, bo to są dwa różne światy, szczególnie po 9 sierpnia 2020 roku, nie są przygotowane na interakcję na dłuższą metę z ludnością muzułmańską. Na Białorusi nie ma wielkich skupisk ludzkich, jakichś wspólnot religijnych, muzułmańskich. To są bardzo śladowe liczby muzułmanów, zresztą żyjących od wieków na Białorusi, w pełni zasymilowanych, na przykład w miasteczku Iwie w zachodniej Białorusi, ale to są bardzo śladowe procenty i ci muzułmanie to nie są ci, którzy przylecieli na Białoruś, więc różnice kulturowe, mentalne i kwestie socjalne, rozczarowanie tych ludzi, wściekłość, to musi gdzieś wybuchnąć. Ja się do końca z Alesiem nie zgodzę, że tam wszystko jest tak skoordynowane. Władze białoruskie bardzo by chciały, to jest cały proceder oczywiście, ich ściągania tych migrantów, pobierania od nich opłat, dostarczania ich na granicę, wyciągania od nich ostatnich pieniędzy za wszystko. dosłownie za wszystko. To jest absolutnie cyniczne i brutalne podejście, ale czasami to się wymyka spod kontroli. Pamiętam taki szturm kilkanaście już chyba dni temu przejścia granicznego Bruzgi po białoruskiej stronie, gdzie pograniczycy białoruscy nie chcieli przepuścić migrantów i oni napierali na płot. Myślę, że tutaj opozycja białoruska mogła być trochę zazdrosna, bo ci migranci zwyciężyli, oni przełamali tę blokadę i ci siłowicy się rozpierzchli. Po prostu nie wytrzymali naporu wściekłych ludzi. Więc w momencie, gdy niezadowoleni migranci zaczną naprawdę protestować, a są to w większości młodzi, samotni mężczyźni o zupełnie innym rysie mentalnym niż zazwyczaj pokojowi Białorusini, może być rzeczywiście gorąco. Myślę, że władze białoruskie też monitorują tę sytuację, będą starały się przeciwdziałać.
Aleś Zarembiuk?
To tak jak ja powiedziałem, ta informacja, którą mam, mam z ust i usłyszałem z ust ludzi z Mińska, czy Grodna, czy Brześcia, ale też zgadzam się z panem Kamilem Krucińskim, bo też tak może być. Generalnie wyglądało to do chwili obecnej w taki sposób, że oni byli rzeczywiście zorganizowani i skoordynowani. Oczywiście, że ta sytuacja, bo problem nie jest rozwiązany i nie rozwiąże się sam. I ta sytuacja może się wymknąć pod kontrolę, bo ci ludzie zmęczeni, ci ludzie już nie mają pieniędzy, ci ludzie nie dostali się na zachód, jak chciały, do Unii Europejskiej, a teraz nie mogą wrócić do domu. I ta sytuacja przeraża tych migrantów.
Ale czy możliwy jest scenariusz, żeby taka manifestacja faktycznie miała miejsce, bo antyłukaszenkowskich, antyreżimowych demonstracji na Białorusi nie było już dawno?
Nie było już dawno, dlatego że są rozpędzane brutalnie i ten obrazek...
Czy tak nie będzie w tym też przypadku?
A myślę, że tu akurat nie będzie w tym przypadku, ponieważ teraz oczy całego świata są zwrócone na Białoruś w końcu, ponieważ to, że granaty hukowe i zatrzymywanie odbywały się na podwórkach przy blokach, gdzie mieszkają ludzie. Zatrzymywani byli ludzie, którzy szli sobie po sól, na przykład do sklepu pobliższego, tylko dlatego, że szli obok. O tym Europa czy media światowe za bardzo nie mówiły, bo był moment, w którym już nie było tak spektakularnych akcji protestu, kiedy gromadziły się tysiące ludzi wspólnie gdzieś w jakimś miejscu, w Mińsku na przykład. I wtedy pamiętam, wszyscy w ogóle powiedzieli, nie, no to już koniec protestów, te protesty już się skończyły, a tu w Polsce fala koronawirusa i jakoś ta Białoruś zaginęła, a ten protest nadal trwał gdzieś tam po prostu na osiedlach i on był stłumiony bardzo mocno. O tym nikt nie mówi. W tym przypadku, kiedy na przykład w samym Białymstoku w zeszłym tygodniu z informacji, którą posiadam od kolegi z Norwegii, dziennikarza, jest około 250 ekip telewizyjnych, radiowych w samym Białymstoku czy na Podlasiu, zagranicznych. Myślę, że na Białorusi też wszyscy są przygotowani do tego, żeby obserwować. I tu Łukaszenka próbuje w tej chwili grać wielkiego humanistę, tak? On tutaj i centrum logistyczne Bremen, zresztą firmy, która należy do jednego z portfeli Łukaszenki, która trafiła pod sankcje, przekazał ten centrum, jak widzieliśmy, był pusty po prostu.
O tym centrum porozmawiajmy za chwilę, ale powiedz, jeżeli taka manifestacja doszłaby do skutku, co ona mogłaby dać migrantom, co mogłaby dać w ogóle w tej sytuacji, jaką mamy?
No ale to też mogłoby pójść na korzyść, powiedzmy, Łukaszence, tak? On by mógł uzyskać trochę więcej pieniędzy na powrót tych ludzi.
W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o kryzysie migracyjnym. Za chwilę między innymi o centrum logistycznym, o którym wspomniał już Zmicier. I jeszcze zanim przejdziemy do tego, co na granicy, Kamil Kłysiński, kilka słów na temat manifestacji, o których rozmawialiśmy przed przerwą.
Tak, ja chciałem rozszerzyć ten wątek o jedną istotną kwestię. Tu już padło sformułowanie, że Łukaszenka bawi się w humanistę wobec imigrantów. Oczywiście jest to czysto propagandowe, ale ta linia propagandowa może podnieść skuteczność tej demonstracji. Władzom białoruskim będzie znacznie mniej na rękę bić tych ludzi, jakkolwiek ich, mówiąc kolokwialnie, pałować, tak jak było to robione z obywatelami białoruskimi niestety w zeszłym roku. Pamiętajmy o tym, że Łukaszenka ma bardzo mało sojuszników. właściwie jest to tylko Rosja, plus kilka państw arabskich. Gdyby poszły w świat zdjęcia, kadry o tym, jak bici są w sposób taki bezpośredni, manifestujący imigranci, nie wiem, jakoś tam wpychani brutalnie do autozaków, czyli tych samochodów milicyjnych, na przykład Al Jazeera by to nadała, to byłby to nie tylko negatywny sygnał, żeby przez Białoruś nie podróżować więcej i każdy chyba najmniej pojętny by to zrozumiał, to jeszcze mogły być interwencje na bardzo poważnych szczeblach dyplomatycznych z różnych państw muzułmańskich, na których Łukaszence bardzo, ale to bardzo zależy.
Tylko pytanie, szczególnie teraz. Co na tym mogą zyskać sami migranci?
Mogą uzyskać to, że ułatwione zostaną zasady ich ewakuacji do Iraku czy do innych państw. Wiemy, że dzisiaj jedna grupa ugrzęzła na lotnisku. Są w jakiejś tam strefie międzylądowań, między różnych tam jakiejś tam transferowej i że władze bielskie ściągają od nich haracz, nie dość, że wcześniej ściągnęły za wjazd, to jeszcze teraz za wyjazd. Podobno po $100 przynajmniej biorą. Więc ci, którzy chcą wyjechać, mogą sobie ułatwić warunki tego wyjazdu. Ci, którzy chcą dostać się do Niemiec, myślę, że nic nie ugrają, najwyżej poprawę warunków bytowych, nie będą musieli nocować gdzieś tam na ulicach czy przejściach podziemnych, może dostaną lepsze hostele, hotele. To tak na krótką metę widzę jako realne. Najmniej prawdopodobne wydaje mi się ich bicie, ze względów, o których mówiłem.
W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, może nawet apele, o to, żeby białoruska opozycja przyłączyła się do tych manifestacji. Czy to jest w ogóle potrzebne, czy to jest jakaś wspólna sprawa?
Ja myślę, że to tak na zasadzie takiego może trochę żartu, bo owszem, Białorusini od kilku tygodni, od kilku miesięcy punktują władze podejście do turystów, jak było przedstawiano ich bardzo długo. Bo przecież to są turyści według władz białoruskich na samym początku. Dostali wizę turystyczną i Białorusinów. Tu też przytoczony wcześniej ten incydent na przejściu granicznym w Bruzgach też był podawany jako przykład, tak, że za takie działania, za mniejsze działania ludzie dostają realne po prostu terminy więzienia, a tu nagle można, jak się okazuje. Więc myślę, że szczerze, to Białorusini pewnie się nie przyłączą, chociaż kto wie, nikt nic nie wie.
To przejdźmy do tego, co dzieje się na samej granicy. Mówisz o tym, że są to turyści, więc porozmawiajmy o największym kurorcie turystycznym dla tych turystów, czyli centrum logistycznym koło przejścia Kuźnica-Bruzgi, o którym wspominałeś. Tam od ponad tygodnia zgromadzeni są migranci. Mówi się, że tam jest około 2000 osób. To są migranci, którzy koczowali przy granicy. Może to pytanie do Alesia Zarembiuka na początek. Co to jest w ogóle za miejsce?
To jest jakaś hala, o której nawet tak naprawdę nie wiemy, co to jest hala. I z tych obrazków i nagrań, które widzieliśmy, widzimy, że hala nie jest używana z powodów, że chyba nie ma już tam nieprowadzone żadnego biznesu. No i po prostu do tej hali wprowadziły tych migrantów. Nawet nie mogli dla nich zorganizować jakiegoś sanatorium czy jakiegoś byłego radzieckiego, powiedzmy, obozu dla dzieci, które mieliśmy chociażby za czasów Związku Radzieckiego i później. Także warunki, które utrzymują tych migrantów, utrzymują tych ludzi, których cynicznie przedtem wykorzystywano na granicy białorusko-polskiej, są bardzo, bardzo złe. No, to jest duży taki magazyn i te ludzie po prostu siedzą czy leżą tam na betonowej podłodze, no i są karmieni, no i również nie trzeba zapominać, że za to wszystko zobaczymy, jeżeli to nam pokażą, jaki rachunek wystawi dyktator Łukaszenka Zachodowi za utrzymanie tych migrantów, których sam zaprosił i na których zarobił kilka milionów dolarów.
Teraz pytanie do Kamila Kosińskiego. Po co imigranci zostali zgromadzeni w tym centrum logistycznym? Wydaje się, że umieszczona tam grupa wykorzystywana jest do celów propagandowych reżimu Łukaszenki, bo powstało tam nawet centrum prasowe. Są relacje mediów białoruskich z tego miejsca, zaglądają też tam dziennikarze zagranicznych agencji.
Władze białoruskie mają bardzo rozwinięty aparat propagandowy. Każdy autorytaryzm potrzebuje machiny propagandowej i Białoruś to ma. Więc potrzebne są oczywiście zdjęcia, obrazki, w zależności od danych uwarunkowań danego dnia, jakie jest ustawienie przekazu. To może się mniej więcej tam w szczegółach może się różnić, ale ogólne przesłanie jest jedno, że my jesteśmy dobrzy, a tamci po polskiej stronie granicy czy po litewskiej stronie granicy to są ci źli. Cyniczni i obłudni, niby demokraci, a biją, polewają gazem jakimiś jadowitymi substancjami i nie chcą wpuścić do lepszego życia, chociaż narobili bałaganu w ich krajach, czy w Iraku, czy w innych, tak w skrócie. Ale jest jeszcze drugi cel tego zgromadzenia tych ludzi, skoncentrowania tych ludzi w tym obiekcie, w tej hali logistycznej. Jak to się słusznie wyraził rzecznik koordynatora służb specjalnych, pan Żaryn, w jednym ze swoich tweetów, bardzo mi się spodobało to sformułowanie, że władze białoruskie utworzyły tam bazę wypadową dla imigrantów. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby popierać cyniczną narrację władz białoruskich, imigranci nie są rzeczy, ale to miało zrekonstruować ich sposób myślenia w Mińsku, władz białoruskich. Skoncentrowali tych ludzi, żeby w razie czego wysyłać mniejszymi grupami lub całościowo znowu na szturm na granicę, w razie zapotrzebowania, w razie jakichś tam planów, które są na bieżąco, podkreślam, na bieżąco kreślone w Mińsku. To też taki ważny przypis do całej opowieści. Ja od samego początku, jak obserwuję ten kryzys, nie widzę w tym dobrze opracowanej, długofalowej strategii. Władze białoruskie i częściowo rosyjskie, które tym uczestniczą, dostosowują się do sytuacji i w razie niepowodzenia jednego instrumentu, jego nieskuteczności, używają następnego aż do skutku, aż się uda.
Dmitrij, jeszcze raz podsumowanie. Jaki przekaz płynie w świat z tego miejsca, z tego centrum logistycznego, w propagandowych mediach, w mediach zagranicznych?
W mediach propagandowych, no wiadomo, ten przekaz, o którym już słyszeliśmy, tak, że tutaj byli nieszczęśni uchodźcy, bo się mówi uchodźcy. Muszę trochę tak inaczej sformułować, tak, może trochę w żart powiedziałem, turyści, ale rozumiem, że ci ludzie, niektórzy faktycznie no, potrzebują jakby schronienia, tak, nie wszyscy, więc nazwijmy tak narrację tutaj państwową uchodźcy, wszyscy uchodźcy chcą się przedostać, są potraktowane w taki sposób, a nie w inny, brutalny przez Polskę i Polska po prostu nie pozwala tym ludziom przedostać się do Niemiec, tym bardziej, że Niemcy zapraszali swego czasu do siebie i taki przekaz płynie w telewizji państwowej.
Zagraniczne media zdaje się, że w wielu wypadkach przyjmują też te narracje, które relacjonują z Białorusi.
Tu też posłużę się tym przykładem, rozmową z norweskim dziennikarzem, który opowiadał o swoim koledze z Moskwy, który mógł normalnie się dostać po stronie białoruskiej, że tak powiem, pod samą granicę. Co prawda miał kuratora lub kilku kuratorów, którzy pozwalali konkretne rzeczy jakby filmować, w konkretne miejsca pozwolono wejść, więc Białorusini bardzo pilnują tego, żeby ten przekaz w miarę był podobny do tego, który oni chcą, żeby wychodził ze strony białoruskiej. I na przykład, kiedy słyszę głosy, że no skoro w Polsce nie mamy możliwości trafić do granicy, to może lepiej po stronie białoruskiej przyjechać i to wszystko pokazać. Tak, i to będzie przekaz ten, na którym bardzo zależy władzy białoruskiej, bo tam wszystko naprawdę jest pod kontrolą.
Uwaga mediów skupia się na migrantach w centrum logistycznym, ale pod osłoną nocy białoruskie służby codziennie próbują przerzucać imigrantów przez granicę. Widać, że są to działania inspirowane i koordynowane przez białoruskich funkcjonariuszy. Widać na nagraniach polskich służb, że używają laserów, stroboskopów, prowokują słownie polskich funkcjonariuszy, oddają strzały, wyposażają w różne sprzęty też migrantów. Pan Kamil Kusiński poruszył tę kwestię, że to mogą być ci imigranci przerzucani pod osłoną nocy? To mogą być ci imigranci z tego centrum logistycznego przewożeni w konkretne punkty?
To do mnie pytanie.
Tak.
No tak, po części to są ludzie z tej, jak tutaj sformułowałem, cytując za panem Żarynem, ludzie z tej bazy wypadowej. To mogą być też ludzie, którzy jeszcze zostali w lasach. Według na przykład słynnego kanału w sieci społecznościowej Telegram Niechta, który też bardzo pilnie śledzi tę kwestię migracyjną. Ja nie wiem, jak oni to wyliczyli, ale według danych, które przytaczają, od 2 do 3 tysięcy może być nawet jeszcze w lasach. Tam już jest śnieg gdzieniegdzie i oczywiście jest bardzo zimno, szczególnie w nocy. To ci ludzie będą coraz bardziej zdesperowani, coraz bardziej wściekli. Ta agresja może być też kanalizowana, odpowiednio kierowana przez struktury białoruskie, dopóki oczywiście mi się też nie wymknie spod kontroli. Także te szturmy mogą być w różnych miejscach i rzeczywiście są nie tylko z bazy logistycznej w Bruzgach, ale też z drobniejszych skupisk, bardziej rozproszonych tych migrantów w lasach. W związku z trudnymi warunkami przebywania właśnie w tych lasach, te szturmy mogą być tym bardziej agresywne i związane z jakąś przemocą.
Pytanie do Alesia Zarembiuka, czy te obrazki, czy te nocne szturmy na granicę, czy takie informacje pojawiają się w białoruskich mediach, reżimowych mediach Aleksandra Łukaszenki, czy ta kwestia jest pomijana?
Oczywiście, że się pojawiają. Nie tak po prostu codziennie prawie tam przyjeżdżały nie tylko propagandowe media łukaszenkowskie, ale również propagandziści rosyjscy przyjeżdżały, żeby powiedzieć, że Polacy stosują podwójne standardy, że Polska nie szanuje praw człowieka, że Polska to jest w ogóle kraj barbarzyński, że zobaczcie, w jaki sposób oni traktują migrantów na granicy i że no, to jest w ogóle Europa i Unia Europejska ma się tym zająć, bo Polska przecież jest państwem zachodnim, państwem członkowskim Unii Europejskiej, a tutaj się nie stosuje do tych właśnie wartości Unii Europejskiej, co jest absolutną nieprawdą, co było specjalnie nagrywane i używane w propagandzie łukaszenkowskiej, tylko nikt nie mówił, że Polska przyjęła kilkadziesiąt tysięcy uchodźców politycznych białoruskich, którzy uciekając od więzień, od tortur, przyjechali do Polski, otrzymali tutaj pomoc, otrzymali tutaj pracę, kontynuują jak 1000 studentów programu Kalinowskiego tutaj swoje studia, bo byli relegowani z uniwersytetów i też mogli zakończyć jak ich rówieśnicy, którzy teraz siedzą w więzieniu. Także to jest wszystko propaganda, to o czym wspominał pan ekspert, pan Kamil Kłysiński, że każda dyktatura, szczególnie taka łukaszenkowska, potrzebuje takiej propagandy. Tylko sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że większość białoruskiego społeczeństwa absolutnie nie wierzy tej propagandzie, nie ogląda tej propagandy. Ta propaganda ona jest skierowana mianowicie do tych milicjantów, do tego systemu, chociaż i wewnątrz systemu już ludzie na poziomie tam urzędów miejskich czy rejonowych nie lubią Łukaszenki, nienawidzą go, ale milicja, siły specjalne, służby KGB oczywiście muszą no, być sprawni, gotowi i muszą działać zgodnie z rozkazami Łukaszenki. I ta cała propaganda jest skierowana na to, żeby ich tak ideologicznie wspierać i ideologicznie sprzedawać im tą informację Polaków jako wrogów, jako barbarzyńców, jako tych, którzy jutro rozpoczną wojnę przeciwko Białorusi. To jest typowe takie zachowanie dyktatora, kiedy on szuka wroga zewnętrznego, a Polska była przez lata w ustach Łukaszenki wrogiem i wrogim krajem dla Białorusi, co jest absolutną nieprawdą i badania Ośrodka Studiów Wschodnich, który prezentuje Kamil Kłysiński ze stycznia, na to wskazują. Także niestety obrazek był taki, no, że tutaj no, ja już nie wiem, jakich słów mam dobrać, żeby powiedzieć, w jaki sposób po prostu pokazywano Polaków, Polską Straż Graniczną, która tylko broniła swoich granic i rzeczywiście, jeżeli chodzi o wartości europejskie, spełnia no, wszystko i zrobiła dla Białorusinów uciekających, dla osób represjonowanych. Polska zrobiła najwięcej. To taki jest po prostu fakt.
Wracając do tych nocnych prób przedarcia się przez granicę z Białorusi do Polski, w ostatnich dniach nasila się to w okolicach Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych, również Mielnika, czyli na południu województwa podlaskiego. Tutaj nie mam przekonania, że media reżimowe, media białoruskie, propagandowe chcą takie obrazki przedstawić.
No właśnie, chcę tak trochę sprecyzować. Na pewno w telewizji białoruskiej nie pokazują nagrania Polskiej Straży Granicznej z laserami i...
używanymi przez białoruskich
funkcjonariuszy. Więc tam trochę inne mogą być z tych samych miejsc nagrania, ale raczej mi się wydaje, że to dzienne różne nagrania, gdzie działania służb tutaj nazwijmy łukaszenkowskich, nie białoruskich, tak? Działania służb łukaszenkowskich są ostrzejsze, mocniejsze w nocy, w dzień prawie ich nie widać. I te nagrania dzienne, owszem, pokazują się z granicy, nawet jak migranci próbują tam, nie wiem, przeciąć drut kolczasty. I przekaz, no jakby czy obrazek dobierać do tego przekazu. Na pewno obrazek, gdzie widać działania służb specjalnych Łukaszenki, nie będzie do końca pasował do obrazku, że tutaj biedni migranci próbują się przedostać, a Polacy im po prostu przeszkadzają w tym.
Jaki jest cel tych działań pod osłoną nocy?
A mi się wydaje, że... działania pod osłoną nocy mogą być wykorzystywane dlatego, żeby odwrócić uwagę od innych miejsc, gdzie się przedostają ludzie. Nazwijmy to wprost, ponieważ słyszałem taką opinię, że tych migrantów, których widzimy, czy w centrum logistycznym, czy przed tym obok przejścia granicznego w Kuźnicy, czy szturmujących granice przy pomocy służb specjalnych białoruskich w dużej ilości, to są migranci z grupy mniej zamożnych. Zamożniejsi mają, przynajmniej obiecują im, lepsze warunki przejścia i nie mam dowodu na to, żeby potwierdzić taką opinię, którą słyszałem, ale z drugiej strony jednak 10 tysięcy obywateli różnych krajów z Bliskiego Wschodu czy z Afryki przedostały się już do Niemiec i próbują tam w jakiś sposób uzyskać azyl, więc część osób faktycznie przedostaje się przez Polskę, Litwę.
Nie jest powiedziane, Łotwę. Że to tylko przez Polskę właśnie. Już musimy zbliżać się powoli do końca, ale jeszcze jedna kwestia. Tutaj cytat i może to będzie od razu kwestia dla Adasia Zarembiuka. Białorusini to Europejczycy, o których się nie pamięta. Tak mówiła w Parlamencie Europejskim liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska i pytała, czy demokracja i prawa człowieka są zarezerwowane tylko dla obywateli Unii Europejskiej.
I bardzo, bardzo mądrze powiedziała nasza liderka Svetlana Tikhanovskaya, ponieważ jesteśmy Białorusinami, ponieważ byliśmy, w ogóle Białoruś jest miasto białoruskie, od Grodna do Mohylewa, powstali na prawie magdeburskim przedstawiciele Imperium Rosyjskiego, a później Imperium Radzieckiego zrujnowały ratusze, zrujnowały rynki w miastach białoruskich, żeby zetrzeć tą pamięć historyczną dla następnych pokoleń Białorusinów. A nasza historia wręcz przeciwnie wskazuje, że my jesteśmy narodem europejskim. My byliśmy w pierwszej Rzeczypospolitej od morza do morza. Byliśmy częścią tego bytu politycznego. I właśnie według mojej opinii musimy promować tą naszą historię, europejską historię, żeby budować tą narrację alternatywą, no, narracji rosyjskiego tak zwanego miru, rosyjskiego światu. Bo to jest absolutna nieprawda. Białorusini europejski naród, i ja tutaj absolutnie się zgadzam z Świetlaną Cichanowską, musimy po prostu mówić o tym, musimy przypominać, szczególnie tym przedstawicielom państw zachodnich, którzy o tym zapomnieli, którzy myślą, że no, my jesteśmy jakimś przydatkiem Rosji, czy jakąś kolonią Rosji, i że oni mogą ponad głowami decydować o naszym losie. O losie Białorusi będą decydowali Białorusini. I ja tutaj jestem optymistycznie nastawiony co do naszego zwycięstwa. Czy ono będzie wcześniej, czy później, ale ono będzie, i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Także proszę też pamiętać i przekazywać, że my jesteśmy narodem europejskim. Polacy akurat to dobrze wiedzą, Litwini to dobrze pamiętają, Ukraińcy też, ale Polska jako nasz adwokat, jako adwokat demokratycznej Białorusi, jako państwo, lider naszego regionu, musi też przekazywać tą informację skutecznie dalej i dalej na zachodzie.
To na zakończenie bardzo krótko. Zmicier, gdzie obywatele białoruscy upatrują tego wsparcia międzynarodowego?
Gdzie upatrują tego wsparcia międzynarodowego? Po sytuacji na Ukrainie już taki żart był o zaniepokojeniu Europy, i na początku faktycznie Białorusini wierzyli w to, że Europa będzie bardziej zdecydowana. Wczorajsze wystąpienie Światłany Cichanouskiej i jej słowa o tym, że nie mamy jeszcze jednego roku, że w więzieniach siedzi więcej ludzi niż parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim, to jednak nadal słowa nadziei na to, że znajdziemy jakieś wsparcie w Europie, takie mocniejsze. Na pewno i sankcje, i ostre wypowiedzi polityków europejskich, ale też amerykańskich czy brytyjskich, dodają trochę otuchy Białorusinom. Ale tak jak Aleś powiedział, jednak to, co różni sytuację od poprzednich lat, po raz pierwszy myślimy o tym, że okej, nam pomagają, na pewno wspierają nas, ale musimy to zrobić sami. I chcemy to zrobić sami.
I tego wszystkim obywatelom Białorusi życzymy. W wersji lokalnej gościliśmy dziś szefa Białoruskiego Domu w Warszawie, Alesia Zarembiuka. Dziękuję bardzo. Eksperta ośrodka studiów wschodnich Kamila Kusińskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I kierownika redakcji programów dla mniejszości narodowych w Radiu Białystok, Zmiciera Kościna. Dzięki.
Dzięki.
W wersji lokalnej to wszystko. Wkrótce audycja do odsłuchania na radiobiałystok.pl. Na naszej antenie za chwilę wiadomości, a po nich popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zapraszam w imieniu Marcina Kozłowskiego. Dziękuję za dziś. Adam Janczewski. Do usłyszenia.